Czyli pierwszy wykład to było tak naprawdę zakładanie fundamentów biblijnego rodzicielstwa. Oczywiście te fundamenty zakłada Pismo Święte. I to jest bardzo prosta obserwacja, ale Biblia mówi, że też uczymy się poprzez przypominanie Ewangelii, przypominanie biblijnych praw, żebyśmy sobie dobrze utrwalili. Czyli Biblia to jest nasz autorytet, tak? Biblia jest autorytetem, ale kiedy zastanawiamy się, zobaczcie, nad różnymi wyzwaniami, problemami dotykającymi wychowania dzieci, rodzicielstwa, jak rozwiązywać poszczególne sytuacje, to okazuje się, że nagle nasze myślenie jest kształtowane zupełnie w innych miejscach, zupełnie przez zupełnie inne autorytety, humanistyczna psychologia, superniania, Lew Starowicz, Maria Montessori, Rudolf Steiner, Celestyn Frenet, różni pedagodzy, lub nawet się nazywa niektórych z nich antypedagodzy. Jeśli do tego dojdzie jeszcze opinia i presja rodziny, no to okazuje się, że pewne rzeczy, które wydawały nam się oczywiste, no przecież Biblia jest autorytetem, to jednak w praktyce oczywiste nie są. Dlatego jednym z naszych wyzwań jest właśnie oddzielać mądrość świata, presję rodziny, od mądrości Bożej. Ten wykład zatytułowałem jak wychowywać po chrześcijańsku w praktyczny sposób, jak naśladować Ojca w niebie, w naszych rodzinach. I jako rodzic staram się pamiętać, wiadomo, różnie to wychodzi, ale staram się pamiętać o trzech aspektach wychowania dzieci. Po pierwsze, formalne pouczenie, czyli przekazywanie dzieciom formalnie, jak można powiedzieć, instrukcji, o tym będzie trzeci wykład. Po drugie, modlitwa o dzieci, co powinniśmy czynić regularnie i często. O tym powiem na tym wykładzie. Na trzecim chyba też. I po trzecie, własny przykład. Muszę pamiętać, że swoim postępowaniem wskazuję na Chrystusa. I albo mówię o nim prawdę, poprzez moje postępowanie, moją postawę, moje słowa, moje gesty, albo mówię nieprawdę. Czyli na podstawie mojego zachowania, mojego postępowania dziecko uczy się na temat tego, jaki jest Bóg. I albo słowa Bóg Ojciec będą kojarzyły mu się dobrze, skojarzy to ze mną, jakim ja jestem ojcem, albo źle, tak? Cały czas pamiętajcie ten filmik na YouTube, tato, obserwuję cię. Nasz przykład mówi o wiele więcej niż słowa. Nie wiem, czy jesteście w stanie wymienić na przykład 5 kazań, które w jakiś sposób przemieniły was, zmieniły wasze życie, tak? Nie chcę tutaj dyskredytować kazań, ale wydaje mi się, że kazania działają troszeczkę jak posiłki. Bóg karmi nas swoim słowem. Nie wiem, czy jesteście w stanie wymienić, nie wiem, obiady sprzed 2 tygodni. Co jedliście 2 tygodnie temu na obiad? Nie wiem, wtorek, środa, czwartek. W lipcu, na początku lipca. No raczej nie, chyba że ktoś ma jakąś stałą dietę. Ale jesteśmy w stanie, tak samo, myślę, że no nie wiem, może są tacy, którzy są w stanie wymienić, nie wiem, 5-10 kazań, które przemieniły moje życie, moje myślenie, które tak naprawdę były przełomowe. Ale przede wszystkim, jeżeli mamy z tym problem, to myślę, że o wiele łatwiej byście odpowiedzieli na pytanie, wskaż mi 5 osób, które wpłynęły na ciebie w dobry, pozytywny sposób, które cię przemieniły. Przykład mówi więcej niż słowa, co nie oznacza, że słowa są mało ważne, ale ich działanie jest troszeczkę odmienne. Także mamy trójkąt, tak? Mamy 3 kąty, 3 wierzchołki, formalne pouczenie, modlitwa i własny przykład. Jeżeli jeden z tych 3 aspektów zaniedbamy, no to trójkąt, wiadomo, straci swój kształt. No i teraz pytanie, no czy jednak takie gadanie o wychowaniu, czy to w ogóle ma jakiś sens? Czy nie można po prostu powiedzieć, kochaj swoje dzieci? Skupiać się na jakichś technikach i tak dalej. Teraz będę starał się pokazać, że nie chodzi tutaj tylko nie chodzi o techniki, ale czy w ogóle musimy mówić o wychowaniu? Czy nie możemy zostawić po prostu dzieci ich naturalnym skłonnościom? Tak, znacie może te nurty tak zwanej antypedagogiki. Dziecko jest białą kartą, jest neutralne, po prostu wzmacniajmy ich talenty, wzmacniajmy ich dobre cechy, bądźmy jedynie ich pomocnikami, a nie wychowawcami, jedynie sugerujmy, a nie wydawajmy poleceń. Tak Biblia mówi, że ostatecznie, jeżeli na tym się skończy nasza rola jako rodziców, jest to prosta droga do piekła. Problemem naszych dzieci przede wszystkim jest grzech. Pomimo tego, iż Bóg w łaskawy sposób włącza ich do przymierza, nadaje wyjątkowy status. dzieci Bożych, uczniów Chrystusa, to jednak pamiętajmy, że to nie są nimi z natury. Nie są nimi z natury. Psalm 51 mówi o tym, że grzechu poczęła mnie matka moja, jest to nasz naturalny stan, stan grzechu od samego poczęcia. Dlatego musimy rozumieć cel wychowania. Wychowujemy je nie po to, żeby były naszymi pięknymi, ulubionymi, malutkimi, różowymi maskotkami, ale tak jak tu z Defezją mówi, wychowujemy je dla Pana. Zbawienie, uświęcenie, dojrzałość w Chrystusie. Musimy rozumieć, jaki jest cel. Musimy, tak jak mówiłem, zacząć od Boga, dlatego zaczęliśmy od Boga i musimy zacząć od Boga, od celu, jakim jest wychowanie naszych dzieci dla Boga i nie możemy zacząć od innego miejsca dla dobra naszych dzieci, dla dobra naszych rodzin, tak? Zobaczcie, że dzieci w istocie dostają więcej, kiedy są numerem 2 w rodzinie, niż gdyby były numerem 1. Dzieci otrzymują od nas więcej miłości, jeżeli są kochane w kontekście jeszcze większej miłości. Jeżeli postawimy rodzinę, dzieci na pierwszym miejscu, są takie nurty, to się nazywa pajdocentryzm, dziecko po prostu jest pępkiem świata. Jeżeli postawimy dziecko na pierwszym miejscu, stracimy wszystko. Stracimy dzieci, stracimy rodzinę. Postaw Chrystusa na pierwszym miejscu, a wszystko będzie Ci dane. Postaw Jego Królestwo na pierwszym miejscu, a wszystko będzie Ci dane. Dzieci, dom, bracia. Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, Marka 10:30. Nie ma takiego, który by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w życiu doczesnym domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Jeżeli chcemy otrzymać obfitość błogosławieństwa od Chrystusa w sferze naszych rodzin, wychowania dzieci, musimy postawić Chrystusa ponad rodziną. Tak, w istocie bycie rodzicem polega, tak jak mówiłem, na odbiciu chwały Ojca dla naszych dzieci. Czyli powiedzmy teraz kilka takich przykładów, które wydają mi się cenne w kontekście pouczania dla mnie, pouczania dla nas. Co to znaczy być w praktyce odbiciem niebieskiego Ojca? Jak uczyć nasze dzieci poprzez własny przykład? I tutaj będzie kilka punktów. Po pierwsze, kochaj dzieci, kochając ich matkę. Kochaj dzieci, kochając ich ojca. Słuchajcie, to jest najważniejsza rzecz. Kochaj ich matkę, kochając jej dzieci. To jest główny sposób, w jaki Ewangelia powinna być głoszona w naszych domach. Tak? Musimy myśleć o naszym rodzicielstwie jako przedłużeniu naszej roli jako mężów i żon. Kontekstem dla skutecznego rodzicielstwa nie jest tylko nasza więź z Ojcem w niebie, ale więź z Twoim małżonkiem. Tak, szczęśliwe małżeństwo jest absolutną podstawą szczęśliwego, pomyślnego wychowania dzieci. Tak, bez tego możemy rozwiązać tą konferencję, możemy jechać do domu, możemy zakończyć obóz dzisiaj. Nie możesz być skutecznym ojcem lub matką, jeżeli nie szanujesz i nie kochasz małżonka. Tak, dzieci widzą. Dzieci słyszą, czy szanujesz żonę, w jaki sposób zwracasz się do niej, czy szanujesz męża, w jaki sposób zwracasz się do niego. I przenoszą później te same schematy do swoich rodzin, ale też do waszej rodziny, względem twojego współmałżonka. Jeżeli nie szanujesz małżonka, nie dziw się, że też twoje dzieci nie będą go szanowały i słuchały. Jeżeli mówisz dziecku, tylko nie krzycz na mamę, a za chwilę idziesz do pokoju i krzyczysz na mamę, to uczysz, no to jest bardzo ważna lekcja dla twojego dziecka. Mówisz, krzyczenie na mamę nie jest dobre w pewnym wieku, ale jak tylko będę w wieku taty, wtedy sobie pofolguję. Wtedy będę krzyczał. Nie tylko na mamę, ale też na moją żonę, bo właśnie mój tata mnie tego nauczył. Ale póki jestem dzieckiem, no jeszcze tego nie mogę. Po drugie, czyli pierwsza rzecz, kochaj dzieci, kochając ich matkę, kochaj dzieci, kochając ich ojca. To jest pierwsza rzecz. Druga, standard. Standard polega na tym, żebyśmy dali dzieciom Torę, a nie Talmud. Czyli innymi słowy, mówiąc to po ludzku. Ucz ich Bożego Słowa, a nie ludzkich tradycji. I teraz oczywiście jesteśmy środowiskiem, które pewnie jako ostatnie powiedziało, że katechizmy nie są ważne. Katechizmy są bardzo ważne, o ile ich treść pomaga prostym językiem wyjaśniać doniosłe, chwalebne prawdy biblijne. Sami też używamy w naszym domu katechizmu w postaci pytań i odpowiedzi, żeby uczyć naszych dzieci doktryn chrześcijańskich. Ale uczmy ich Bożego Słowa, dlatego że prawdy biblijne pod wieloma względami są po prostu łatwe do streszczenia, jeżeli tak mogę powiedzieć. Tak? Jeżeli nasze domy są, zasady naszego domu są zbyt skomplikowane, to jest problem. Doug Wilson powiedział kiedyś, że jego ojciec wpajał w swojej rodzinie 3 proste zasady. Żadnego nieposłuszeństwa, żadnego kłamstwa i żadnego braku respektu względem mamy. Tak? Inny punkt był tutaj taki. Łatwo nam było, powiedział, zapamiętać te zasady, dlatego że były proste i czytelne. Niech zasady naszych domów będą proste i czytelne, tak żeby dziecko nie miało problemu ze zrozumieniem ich. Ale uczmy nie tylko standardu, którym jest Boże Słowo, ale też uczmy je kochać standard. Czyli nasze dzieci powinny kochać to, co my kochamy, jeżeli mówimy o Bożym Słowie, a nie przejawiać jedynie zewnętrzne posłuszeństwo. Tak? Mówiłem, nie kształcimy małych faryzeuszków, ale kształcimy, zależy nam na prawdziwych, płomiennych czcicielach Pana. Nie uczymy ich samych form, chociaż to też zawiera w sobie aspekt wychowania, ale nie chodzi jedynie o formy. Uważaj na nabożeństwie. Teraz się pomóż. Słuchaj mamy i taty. Tak, mówimy raczej, że te formy są przejawem serca, są elementami uczniostwa chrystusowego, a nie umoralnianiem małych pogan. Czyli nie mówię do moich, nie wiem, Janek zbroi coś względem dziewczynek, nie mówię, słuchaj, powiedz przepraszam. Nie mówię, idź, pójdź, pojednaj się z siostrami, wyznaj swój grzech. Jeżeli sam jeszcze nie wie, co zrobić w tym momencie. I czasami idzie, przepraszam. Nie. I zrób to jeszcze raz, tak jak powinien. Nie zależy mi na Twoich słowach. Mi zależy na Twoim sercu. Mi zależy na Twoim nawróceniu. Nie chcemy produkować tak zwanych starszych braci z podobieństwa o synu marnotrawnym. Trzecia rzecz. Komunikacja. Bóg mówi do swojego syna. Komunikują się wzajemnie. I proste zastosowanie oczywiście dla nas jest takie. Mów do swoich dzieci. Mów cierpliwie. Wypowiadajmy wiele słów zachęty, komplementów. Tak? Kiedy dziecko ciągle wzrasta w klimacie krytyki, i to nie tylko ich, ale krytyki wszystkiego wokół. Co jest trudne w naszym kraju, żeby nie krytykować. Ale jeżeli wzrasta w ciągłym klimacie krytyki państwa, kościoła, pracodawcy i tak dalej, no to wzrasta jako taki zgorzkniały, mały człowiek, który stanie się w przyszłości dużym, zgorzkniałym człowiekiem. I możemy powiedzieć, no a to nie jest wielka sprawa, to nie jest wielka sprawa. Czym tu się przejmować? Pewnie zapomną. Tylko, że no, wierz mi, nie zapomną. I wierz mi, że to nie jest, że to jest wielka sprawa, tak? To nie jest mała sprawa. Dane z komputera, jeżeli pojawi się jakiś error, coś tam piszemy błędnego, możemy zaznaczyć Ctrl A, potem Ctrl X i skasowane dane w Wordzie. Ale jeżeli poniżymy dziecko, no to zwykle będzie to pamiętało. Ale nie tylko mówmy, nie tylko komunikujmy, ale też słuchajmy. Tak? Czasami jako rodzice zapominamy, że rozmowa z dzieckiem jest możliwa. Także często powinniśmy zniżać, nie tylko patrzeć na nasze dzieci z tej perspektywy, tak, wydawać dyrektywy, ale czasami też z takiej perspektywy. Także czasami warto zainwestować w dobre dywany, ciepłe dywany, żeby móc sobie z dzieckiem na wysokości jego wzroku komunikować się z nim. Także pomyślmy na przykład, czy wiemy, czym żyją, co je cieszy, jakie mają zmartwienia, co w Twoim zachowaniu razi Twoje dzieci, co wymaga zmiany. Tak? Ojciec w niebie nie tylko chętnie do nas mówi, ale też chętnie nas słucha. Z komunikacją też łączy się taka rzecz jak mówienie prawdy. Nie dopuszczajmy, żeby kłamstwo miało dostęp do naszych domów. Żeby nie wchodziło do uszu i potem wypływało przez usta. Tak? Biblia mówi, że Jezus jest prawdą. Więź z Nim to kroczenie w prawdzie. Nasza więź z naszymi dziećmi ma być oparta na prawdzie. Mówię tutaj o wspólnej więzi, a nie na jakichś pozorach czy hipokryzji. Uczmy dzieci miłości do prawdy, a nie lekceważenia ich. Nie uczmy dziecka relatywizmu, bo zacznie być relatywistą. Także jeżeli coś mówisz, za 10 minut spotkałem się przy samochodzie, to bądź za 10 minut najpóźniej przy samochodzie. To też jest napomnienie dla mnie. Kolejna rzecz. Szukanie chwały. O tym mówiliśmy już w kontekście fragmentu z Ewangelii Mateusza, 3 rozdział. Mówiliśmy na pierwszym wykładzie, że pierwszą rzecz, której uczymy się na temat relacji ojca z synem, jest to, że ojciec stwierdza o swoim synu: słuchaj, wykonujesz dobrą robotę. Tak, nie wiem, ile razy słyszeliście słowa od waszych rodziców, które wyrażały upodobanie, szacunek, ale naturalne jest, że synowie, jako syn, również jako dorośli, synowie, córki, wciąż, zobaczcie, szukamy chwały u naszych rodziców, tak? Szukamy właśnie tych słów z ust naszych ojców i matek. Słuchaj, Krysia, to jest mój syn umiłowany. W nim mam upodobanie. Tak, nasze dzieci szukają chwały u nas. Mamo, czy dobrze narysowałam? Czy dobrze się nauczyłam? Czy dobrze to zagrałam? Tato, czy podoba ci się to, co ulepiłem z gliny? Tak, czasami takim zależy na mojej opinii, że kiedy pracuję w biurze domowym, słuchajcie, nie ma gorszej rzeczy dla mężczyzny niż ta, kiedy ktoś bez powodu odrywa go od pracy. Ale słuchajcie, wchodzi dziecko do biura, tutaj jestem w środku pisania artykułu czy kazania, wchodzi dziecko i słuchajcie, nie ma ważniejszego powodu w tym momencie. Syn przychodzi z rysunkiem, córka, i jak ci się to podoba? I wtedy mówię: super, bardzo mi się podoba to, co zrobiłeś, to, co zrobiłeś. Dziecko szuka chwały, to jest bardzo ważny moment. Ja muszę na moment ten komputer zostawić i przyjrzeć się temu. Nie na zasadzie fajne, tylko naprawdę przyjrzeć się temu i skupić moją uwagę teraz w inne miejsca. Przywożę mojego syna na treningi piłki nożnej. Dla niego bardzo ważne jest to. Tato, czy oglądałeś? Tak, czasami biorę książkę i muszę uważać też. Ostatnio już przestałem brać książki. Janek wracał do domu i mówi: no bo tato coś tam czytał. Nie, Janek chce, żeby tata oglądał, żeby widział trening, widział, jak strzela gola i pochwalił. Widziałeś, jak grałem? Widziałeś, jak strzeliłem gola? I żeby nie kłamać, nie muszę powiedzieć: no tak, widziałem. Muszę książkę zostawić w domu. Ale zobaczcie, że to naprawdę, to działa tak samo w naszym życiu, w życiu dorosłych. Wciąż szukamy chwały, aprobaty z ust naszych rodziców, tych słów: dobra robota. Po tym, jak pamiętam, nagraliśmy z krótką piłką płytę, przywiozłem ją do domu i chciałem, żeby moi rodzice posłuchali. Jak wiecie albo nie wiecie, w mojej rodzinie dużo się mówi o muzyce, słucha się różnej muzyki, dyskutuje, tu się chwali, tu się krytykuje, no ale dobra, syn nagrał płytę. No to posłuchajcie, no jak to wyszło, jak wam się to podoba? No mój tata słuchawki słucha. No 3 minuty minęły, czekam cały czas. No i cisza. Zdejmuję. No i jak? No może być. 5 minut później rozkręca się. Słuchaj, Paweł. Byłem na koncercie Breakoutu w Gorzowie w 70-tych latach. Jeden gitarzysta, Tadeusz Nalepa, stał po jednej stronie sceny, drugi stał po drugiej stronie sceny. I jak ten Nalepa zagrał, to drugi to samo. I słuchaj, to było coś, to było super. Do dzisiaj to pamiętam. Aha, no fajnie. Też lubię Breakout. Lubię Breakout. Mamo, mogłabyś posłuchać, jak ci to podoba? Wiesz co, nie, już teraz za późno jest. Idziemy spać. Tak to działa. Do dzisiaj, tak? Szukamy gdzieś tej aprobaty, chwały u naszych rodziców. Więc bardziej to robią dzieci, kiedy są małe. Nadawajmy im tą chwałę. Bądźmy jak Bóg, który mówi do swojego syna: to jest mój syn, mój umiłowany, w którym mam upodobanie. To jest moja córka, to jest mój syn. Nie muszą być najlepsi na świecie, ale ja mam upodobanie w tym, co robią. Świetna robota. Kolejna rzecz, radość. I tutaj jest takie pytanie: czy jesteś silnikiem, źródłem radości w swoim domu? czy źródłem napięcia albo stresu. Tak, powinniśmy pragnąć w domu radości, powinniśmy pragnąć w domu pełnego Pisma Świętego, pełnego muzyki, pełnego zapachów. Tak, pobożne wychowanie jest napełnione duchem, też nie może być napełnione duchem bez muzyki. Tak, czy czuć w naszym domu tą wonię radości, czy raczej to jest taki chłód, zimno. Tak, zadbajmy, na przykład tutaj praktyczne zastosowanie jest takie, zadbajmy, żeby nasze domy były wyposażone w dobre płyty. Tak, porozmawiaj na przykład z kimś, kto ma bogatą, nie tylko bogatą, no ale dobrą dyskografię, kto może ci coś polecić. Nie, na przykład nie można wpuszczać do działu muzycznego, gdzie są promocje. To się BFP, Joli zrobiłem wymówkę niedawno, że kupiła jakąś książkę za 35 zł do nauczania plastyki. Mówię, no nie, no to po co to? No w internecie można takie obrazki znaleźć. Dwa dni później mam przy sobie pieniądze i idę do Media Markt. I słuchajcie, za 10 zł Simon Garfunkel, za 10 zł Johnny Cash, Lao Tse za 20 zł, Wonky One, nowa płyta, też 20 parę złotych. Unplugged, hej, świetna płyta, też koło 30. I słuchajcie, 200 zł tam zostawiłem. Ale punkt jest taki, dbajmy o dobro, niekoniecznie w taki sposób, ale dbajmy o to, żeby nasz dom był napełniony dobrą muzyką. Pamiętacie ten fragment, kiedy Dawid odpędzał złego ducha, który zstępował na Saula, grając na harfie. Tak, wnośmy do domu, do naszych domów radość. To, co odróżniało pierwszych chrześcijan od innych, to właśnie była radość. To ciekawe też, jak ktoś zauważył. Co ciekawe, że w naszych konfesjach w ogóle nie ma o tym mowy. Że cechą chrześcijanina jest to, że wierzy w Trójcę Świętą, w Boga, to Stwórcę, usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, Biblię jako autorytet, ani słowa o radości. No Jezus powiedział, ludzie poznają was właśnie przez to, że jesteście moim uczniami, przez to, że macie w sobie radość. Także, nie wiem, wydaje mi się, że mało jest na polskim rynku przynajmniej dobrej chrześcijańskiej muzyki, ale takie rzeczy jak, nie wiem, Mateo, Maleo, Reggio Rackers, czy nie wiem, Citara Sanctorum, 2-3, to możecie w ciemno brać. Albo lajkować w ciemno, jak się mówi na Facebooku. Też można radzić się, nie wiem, czy są tutaj pewnie tacy, którzy mogliby wam coś radzić w temacie dobrej muzyki. Kolejna rzecz, ochrona. I tutaj jest takie pytanie. Czy jako rodzice jesteśmy ochroną i bezpieczeństwem dla naszych dzieci, czy raczej kimś, przed kim będą się chroniły? Tak, najważniejszą rzeczą, jeżeli mówimy, my tu konserwatywni chrześcijanie powinniśmy chronić nasze dzieci przed grzechem, to pierwszą rzeczą, którą powinieneś dzieci chronić, jesteś ty. Jest twój grzech. Także pamiętajmy, że zagrożenie mamy zewnętrzne i to czasami na nich się skupiamy, na różnych izmach, ideologiach i tak dalej. Ale tak jak Arsis Purl powiedział, że jeżeli chcesz uczynić swój dom wolnym od grzechu, to zawołaj małżonka, zgromadź dzieci, wyjedźcie na wycieczkę i w tym momencie wasz dom, wasz budynek jest wolny od grzechu. Chrońmy nasze dzieci od krzyku, od naszego gniewu, od krytykanstwa, od narzekania. Kolejna rzecz, dotyk. Niektórym rodzicom, mam nadzieję, że takich nie ma, ale powiem o tym, bo to jest też ważna i się tutaj kwestia. Niektórym rodzicom należy tłumaczyć, że konto, które mają w banku, nie jest wystarczające dla zaspokojenia potrzeb dziecka. Jeżeli nasze dzieci dorosną i jeżeli będą czuły jakiś brak, to będzie raczej to brak z powodu związany z kontaktem z nami, niż z powodu braku zabawek. Nie znam, nie wiem. Może znacie takie przykłady, ale to naprawdę ze świecą szukać, kiedy ktoś jest dorosły, mówi, ja naprawdę brakuje, wspominam dzieciństwo jako brak tego samochodu na pilota, który sobie zamarzyłem. Więc zwykle to jest po prostu brak, nie wiem, częstszego kontaktu z ojcem czy z matką. Spędzania czasu, bycie razem. Tak, zobaczcie, że Bóg nie tylko daje nam dobre rzeczy, ale przede wszystkim Bóg daje nam siebie. I daje nam siebie nie tylko w słowie, ale daje nam siebie też w widzialnych, namacalnych znakach, symbolach, komunikatach, poprzez które do nas mówi. Tak wie, bo wie, jesteśmy istotami duchowo-cielesnymi, i wchodzi z nami w kontakt, byśmy powiedzieli nawet fizyczny, co nie oznacza oczywiście, że fizyczny, mam na myśli nie to, że tam, nie wiem, idziemy z Panem Bogiem na randkę, czy przytulamy się do Niego, tak? Bóg jest duchem, którego nikt z ludzi nie widział, ale to nie oznacza, że nie objawia nam się w widzialny, namacalny wręcz sposób. Po pierwsze, posyłając swojego Syna na świat, po drugie, na przykład w kontekście Kościoła. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym, takich kategoriach. Bóg wchodzi w fizyczny kontakt z nami poprzez błogosławione dary chrztu, chleba, wina przy stole Pańskim, wspólnotę Kościoła. To wszystko to są widzialne, namacalne środki Jego łaski, Jego komunikatu względem nas. Tak? Bóg wie, że jesteśmy istotami fizycznymi, potrzebujemy fizycznej, namacalnej, widzialnej zachęty. Tak samo jest z naszymi dziećmi. Nie szczędźmy im uścisków, objęć, błogosławieństw. Tak, ostatnio na przykład zacząłem praktykować coś, czego się nauczyłem od jednego brata z jednego z naszych kościołów z Syrii, ojca, od którego mieszkałem przez tydzień, jak byłem w Stanach, który przed snem błogosławił każde dziecko, nakładając na nie ręce. Jeśli Bóg błogosławi i da spokojny sen. I to niekoniecznie musi ograniczać się do jakiegoś jednego tak zwanego liturgicznego aktu nakładania rąk. Po prostu niech to będzie coś naturalnego. Przytulanie, żółwiki, poklep z podziwem po plecach, po ramieniu za dobrze wykonaną pracę, objęcia. Kolejna rzecz. Hojny dawca. Biblijny rodzic obdarowuje swoje dzieci, ma upodobanie w swoich dzieciach, poświęca się dla nich, co oznacza w takim praktycznym dostosowaniu na przykład, że powinniśmy kochać takie rzeczy jak urodziny naszych dzieci, powinniśmy kochać Boże Narodzenie, dlatego że naprawdę daje nam wspaniałą okazję do tego, żebyśmy wzajemnie się obdarowywali. Zobaczcie, że kiedy Bóg mówi nie, czasami Bóg mówi nie, nie dam ci tego, ale kiedy mówi nie, to zwykle po to, żeby dać nam coś jeszcze lepszego w przyszłości. Tak? Mówimy, Boże, proszę Cię o ciastko. Nie. Ja dam Ci coś lepszego niż ciastko. Jeżeli mówimy nie, to róbmy to z podobnego powodu. Kiedy im coś dajemy, to nie tylko dajemy na zasadzie, to jest taki wyraz naszej pamięci o Tobie. Nie. Jeżeli dajemy, dawajmy im coś, co kochają, co jest cenne, co przynosi prawdziwą radość, a nie coś, co uspokoi moje sumienie. Ja pamiętałem o urodzinach mojego syna czy córki. Obowiązek wykonany. Zobaczcie, że nie tak Bóg daje nam prezenty. Bóg daje nam to, co najlepsze. To, co przynosi sytość i radość. Ale to oczywiście nie tylko chodzi o obdarowywanie zabawkami, słodyczami, prezentami i tak dalej. Chodzi też na przykład o obdarowanie samodyscypliną, etyką pracy. Pewnie Roman o tym więcej powie. Także szukajmy okazji do dawania dzieciom dobrych rzeczy. Tak? Nie szukajmy wymówek do mówienia nie, szukajmy okazji do mówienia tak. Pamiętacie ogród Eden, który Bóg stworzył? To był ogród, który można zdefiniować tak. Bóg może powiedzieć tak. Bierz, jedz, chcę Ci dawać. Tak? Czyli ogród, to był ogród pod nazwą tak. To było tylko jedno drzewo, które miało nazwę nie. I teraz pomyślmy o zasadach naszych domów. Jak jest u nas? Czy nasz ogród, nasze domy, to są ogrody pod nazwą tak, czy ogrody pod nazwą nie? Zobaczcie, że Bóg nie jest skąpcem. Nie możemy Go w taki sposób przedstawiać naszą praktyką prezentów, jeżeli tak mogę powiedzieć. Bądźmy nakierowani na dawanie, ale naśladujmy w tym Boga. Co oznacza, że czasami tak. No, muszę Ci odmówić, musisz na to poczekać, a tego Ci w ogóle nie dam, bo to nie jest dobre dla Ciebie. Dam Ci coś lepszego niż to, o co prosisz. Dlaczego? Bo taki jest Bóg. Kolejna rzecz, posłuszeństwo. Czyli kiedy dzieci są małe, powinniśmy uczyć je posłuszeństwa. To powinniśmy robić od najwcześniejszych miesięcy życia. Piąta Księga Mojżeszowa, znacie ten fragment. Od najwcześniejszych lat, kiedy wstają, kiedy kładą się, kiedy są w drodze, będziesz w nich wpajał moje słowo. Nie czekamy na to, aż osiągną wiek tak zwanej świadomości, albo wiek pełnoletności, albo wiek nastoletni. I teraz tak, celem posłuszeństwa nie jest ustanawianie naszego królestwa w naszych domach. Tak? Nie jest budowanie naszego autorytetu w naszej rodzinie. Celem jest miłość naszych dzieci do Chrystusa. Wzrastanie w wierze, miłości, mądrości. Najlepszym sposobem uczenia posłuszeństwa Bogu jest po prostu uczenie ich posłuszeństwa nam. Jeżeli dziecko będzie posłuszne Tobie, to będzie posłuszne Bogu. Kiedy mówimy o posłuszeństwie, to tutaj też pewnie niejednokrotnie to słyszeliście, musimy zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Posłuszeństwo powinno być pełne, radosne, natychmiastowe. Dlaczego? Dlatego, że tak powinno wyglądać nasze posłuszeństwo względem Boga. To nie jest widzimy się. Ja teraz ustalam, że posłuszeństwo ma być pełne, radosne i natychmiastowe, masz mnie słuchać. Nie. Bóg tego wymaga ode mnie. Ja jestem też zobowiązany słuchać mojego dobrego Pana za to, co uczynił, ze względu na to, co uczynił dla mnie, ze względu na to, kim jest. Jeżeli Bóg mówi, zrób to, to nieposłuszeństwem będzie odpowiedź, no dobrze, ale 80%. Albo no dobra, no skoro chcesz, to zrobię. Albo okej, ale jutro, dobra? Jak zobaczcie, że Bóg w Biblii reagował, kiedy lud Boży, kiedy Izrael w taki opryskliwy sposób wydawałoby się zewnętrznie, wykonywał jego polecenia, kiedy lud Boży był opryskliwy, kiedy narzekał, kiedy odpowiadał nieposłuszeństwem albo niepełnym posłuszeństwem. Dlatego też tu zachęcam, może zwracajmy też uwagę na takie drobne rzeczy, wydawałoby się drobne. Jakieś takie wyrazy twarzy, niezadowolenia, pomruki po naszym poleceniu, tak? Idź pozmywaj podłogę. Dobra. I idzie. Nie, chwila. Spróbuj jeszcze raz. Idź, posprzątaj po sobie. Dobrze, tak. Posłuszeństwo ze skwaszoną miną w postawie niezadowolenia to nie jest posłuszeństwo, o które nam chodzi. Tak? To nie jest coś, co lubi Bóg. Pamiętaj, czasami co jakiś czas przypominam też naszym dzieciom. Pamiętasz tych niezadowolonych narzekaczy w drodze do ziemi obiecanej? Tak? Wydawałoby się, że wszystko robili w porządku. Szli w dobrym kierunku, w Mojżeszem. Ale pamiętasz, z jaką postawą szli? Gdzie było ich serce? Do czego tęsknili? Pamiętasz, jak się odnosili do Mojżesza? Tak? A teraz idź, pamiętaj o tym. A teraz idź i nie bądź jak Korach i jego koledzy. Jeżeli dziecko jest małe i chcemy, żeby coś zrobiło, naprawdę chcemy, żeby coś zrobiło, to niech to nie będzie zakomunikowane w formie sugestii, tak jakby wykonanie naszego polecenia zależało od dziecka. Czasami oczywiście prośby są na miejscu, tak? Czy mógłbyś, czy proszę. Tylko jeżeli wydajemy prośbę, to weźmy pod uwagę, że odpowiedź na prośbę może być tak lub nie. I wtedy nie bądźmy rozzłoszczeni, rozeźleni, jeżeli dziecko mówi, no nie. Czyli wczesne lata powinny być okresem zakładania, wylewania fundamentów, uczenia posłuszeństwa, a nie dokonywania wyboru przez dzieci. Ja widzę naprawdę, jak te dzieci się męczą, kiedy podchodzę do nich z chlebem. I ten chlebek jest połamany na wiele kawałków. I to dwuletnie dziecko, czy jeszcze mniejsze niektóre są, no musi teraz dokonać wyboru. Który kawałek ja mam wybrać? Nie okres dzieciństwa to jest okres do wydawania poleceń, a nie zadawania pytań. Nasze słowa częściej powinny brzmieć w trybie rozkazującym albo oznajmującym niż pytającym, jeżeli mamy do czynienia z małym dzieckiem. A jaką chcesz zupkę? A jaką chusteczkę chcesz dziś nałożyć? A może pomodlisz się z nami? A może chcesz przyjść na nabożeństwo z nami? Tutaj zadajemy pytania. Potem dziecko ma 16 lat. A, nagle. Przecież jest tryb rozkazujący jeszcze. Nie wolno ci iść do kina z tym chłopakiem. To już mówimy do 16-latki. Powinno być odwrotnie. Nasze polecenia powinny być z czasem minimalizowane, a nie zwiększane. To wczesne dzieciństwo jest okresem zakładania fundamentu. Tutaj ważne jest, tak jak powiedziałem, to jak wydajemy polecenia. Tak? To nie może być robione w tonie proszącym. Oczywiście nie chodzi nam o taką, przynajmniej mi nie chodzi o jakąś taką wojskową musztrę, ale to musi być jasno zakomunikowane, że ja tego od Ciebie oczekuję. I oczekuję, że to będzie zrobione i będę to egzekwował od Ciebie. To nie może być robione w tonie proszącym, błagającym, takiego wręcz bezradnego krzyku. I teraz powodem posłuszeństwa naszych dzieci nie może być właśnie obawa przed krzykiem. Ojej, to już piąty raz tata czy mama mówi, zaraz szósty raz będzie, a to już będzie krzyk. To ja nawet nie pójdę. Albo dopiero pójdę, kiedy już krzyknie. Nie, raczej powodem powinno być to, że kocham Boga, chcę służyć Jemu. Bóg wymaga ode mnie posłuszeństwa mojej mamie czy tacie. A nie, ojej, mama się zdenerwowała, czy tata się zdenerwował, więc lepiej z nią nie zadzierać. No to już lepiej pójdę. To będzie kwas w domu. Kolejna rzecz, dyscyplina. I tutaj znowu, jak ze wszystkim, mamy nauczać wzorów Ojca w niebie. Musimy się od Niego uczyć, kiedy musimy być stanowczy, a kiedy musimy być, musimy być miłosierni. Kiedy będziemy tylko restrykcyjni, zabijemy ducha naszych dzieci. Kiedy będziemy wtedy prowokowali, tak jak Efezjan nas ostrzega, będziemy prowokowali do rebelii. Biblia zabrania nam tego. Jeżeli będziemy tylko miłosierni z drugiej strony, no to będziemy tworzyli taką kulturę pobłażania grzechowi w naszym domu. Kombinatorstwo. Dlatego tutaj myślę, że biblijne zastosowanie jest takie, no musimy być stanowczy tam, gdzie Bóg jest stanowczy, musimy być miłosierni tam, gdzie Bóg jest miłosierny. Co nie zawsze jest łatwe, ale pamiętajmy, że wbrew twierdzeniom ateistów Bóg jest obecny. A to oznacza, że my jako rodzice po prostu musimy być obecni, nie możemy abdykować, przymykać oko na jakieś małe grzeszki, które w przyszłości staną się dużymi grzechami. Bóg nie milczy. Nie wolno nam milczeć. I teraz znowu, z dyscypliną jest tak jak z poleceniami, że jest odpowiedni czas na dyscyplinę, szczególnie wtedy, kiedy dziecko jest małe. Niektórzy by powiedzieli, jest taka książka Mądra Miłość, gdzie pani mówi, rozróżnia kary na cielesne i na konsekwencje naturalne, jak byśmy powiedzieli, kiedy dziecko już jest starsze, ale tutaj punkt jest taki, że z czasem dyscyplina powinna być tonowana, że tak powiem. Powinna być poluzowywana. Zaś niekiedy mam wrażenie, że też tutaj rodzice czasami robią odwrotnie. Tak? Cieszymy się, kiedy dziecko jest małe, różowiutkie, pachnące, można wziąć na rączki, a potem, kiedy jako nastolatek chce pójść na dyskotekę, gdzie, nie wiem, gdzieś dopalacze mogą wystąpić, a przypominam sobie, a ja przecież muszę wychowywać moje dzieci. I dochodzi do spięć. Tak? Dochodzi do rebelii dziecka, ale to jest spowodowane tym, że czasami rodzic właśnie lekceważy grzech, kiedy jest mały i słodki i próbuje się z nim rozprawić o wiele później, kiedy niestety jest już po ptokach, kiedy sprawa już jest bardzo poważna. Tak? To tak jak z betonem. Czas na formowanie jest wtedy, kiedy beton jest świeży, kiedy jest wylany, ale kiedy stwardnieje, no to raczej nie jesteśmy w stanie nadać mu bez nadprzyrodzonej Bożej łaski innego kształtu. No i niestety niektórzy rodzice decydują się iść na wojnę z tym betonem i kruszą go. Kruszą, co jest chyba jedną z najgorszych rzeczy, jaką możemy zrobić. Celem dyscypliny jest przywrócenie więzi, a nie karanie. Tak, istnieje różnica między dyscypliną a karaniem. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, mówi, że Boża dyscyplina jest bolesna, ale nie jest przewlekła. Tak, to nie powinien być ustawiczny ból tydzień po tygodniu. Tak, strapienie dziecka nie jest żadną dyscypliną. Bóg oczywiście nas dyscyplinuje, czasami to jest bolesne, ale zobaczcie, że celem Bożej dyscypliny jest pojednanie, jest przywrócenie więzi. Tak? Dyscyplina jest korektą. I korekta jest osiągnięta, kiedy mamy do czynienia z wyznaniem grzechu, kiedy mamy do czynienia z zapewnieniem o przebaczeniu, kiedy mamy do czynienia z zapewnieniem o miłości, gdzie w grę też wchodzą oczywiście fizyczne aspekty, kiedy obejmiemy dziecko, zapewnimy o Bożej akceptacji, jeżeli prawdziwie, szczerze wyznało swój grzech. List do Galacjan, 6 rozdział, 1 werset. Bracia, jeżeli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, badząc każdy na siebie samego, abyś ty nie był kuszony. Nasze dzieci są naszymi braćmi w Chrystusie. I ten werset wzywa nas do tego, że jeżeli przyłapiemy nasze dzieci na jakimś upadku, to poprawiajmy je w duchu miłości i łagodności, żebyśmy też my nie byli kuszeni. Najgorszą rzeczą jest dyscyplinować dzieci, czy to w gniewie, czy w publiczny sposób, jeżeli targają tobą emocje, a widzisz, że dziecko zgrzeszyło, idź najpierw, zanim udasz się do dziecka, pójdź najpierw na audiencję do Pana Boga i porozmawiaj z Nim. Najpierw ty się doprowadź do porządku, zanim pójdziesz doprowadzić do porządku swoje dzieci. Ale pamiętajmy, uczmy je kochać zasady, a nie jedynie takiej zewnętrzności z obawy przed karą. Przy powieści 23-26 Bóg mówi: synu, daj mi swoje serce. Tak? Nie chodzi mi jedynie o poprawne składanie ofiar, o poprawną zewnętrzną. Daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg. Ale jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci kochały Boże prawdy, najpierw oczywiście powinniśmy kochać je my. Powiem jeszcze na temat kontekstu Kościoła. Także temat chrześcijańskiego wychowania w praktyce też powinien to zawierać. Zapewnienia i pouczenia w kontekście Kościoła. Nasze dzieci, podobnie jak my, mają dwóch rodziców. Dwóch fizycznych rodziców, mamę i tatę. Ale też dwoje się mówi. Duchowych rodziców. Ojca w niebie i matkę, którą Biblia, ojcowie Kościoła nazywali w ten sposób Kościół. Czyli myśląc o biblijnym wychowaniu naszych dzieci, powinniśmy myśleć nie tylko o zdrowym domu, nie tylko o zdrowej edukacji, zdrowej, nie wiem, szkole chrześcijańskiej, jeżeli jesteśmy w stanie w ten sposób zapewnić im edukację. Nie zawsze są ku temu warunki, ale też powinniśmy myśleć przynajmniej w takich kategoriach. Ale nie ma udanego biblijnego rodzicielstwa bez kontekstu Kościoła. Silnikiem oczywiście każdego Kościoła jest wspólnota, jest wspólne nabożeństwo. Dzieci powinny wiedzieć, że nabożeństwo to nie jest jedynie spotkanie o Bogu, ale to jest spotkanie z Bogiem, co też jakby ma wpływ na ich postawę. To nie jest grupa biblijna w większym gronie, to jest spotkanie, to jest audiencja przed samym tronem w niebie. I zobaczcie, że w naszych środowiskach podkreślamy właśnie wagę, konieczność chrześcijańskiej edukacji, chrześcijańskiej szkoły, homeschooling i tak dalej. To wszystko ma swoją wartość, to wszystko jest ważne, ale jeżeli chcemy dla dzieci prawdziwie chrześcijańskiego wychowania, to nie da się tego zrobić bez umiłowania Kościoła. Nabożeństwo jest dla nich najważniejszą lekcją chrześcijańskiej edukacji. Tak, i pokazujemy w ten sposób. Czy Bóg to jest jedynie taki profesor, który wtłacza nam informacje do głowy, poprawne doktryny, prawdę o świecie, poprawny światopogląd? Czy raczej, do czego zachęcam, Bóg jest naszym dobrym ojcem, który karmi nas w sposób kompleksowy. Przy stole, wokół słowa, wraz z innymi. Czasami znacie pewnie tą argumentację, no ale nabożeństwo nie jest dla nich, co one tam są w stanie wynieść z tego kazania, nie rozumieją, ci reformowani są tacy obcykani teologicznie, że oni w ogóle tam nic nie schowają z tej teologii systematycznej. Ale zobaczcie, że Bóg uczy nas nie tylko poprzez słowa, nie tylko uczy nas w werbalny sposób, ale uczy nas naprawdę na wiele, tak jak ojciec, na wiele innych sposobów, przez czyny, przez gesty, przez to, w jaki sposób jemy, przez to, w jaki sposób funkcjonujemy, będąc z innymi. To jest Boża pedagogika. Ja to mówię też w kontekście nabożeństwa. Ale wtedy czasami rodzic powie: no dobrze, no okej, to rozumiem. Dziecko uczy się też w taki sposób miłości do Chrystusa. Kiedy jest razem z rodzicem przed Bożym tronem, no ale ja nie korzystam. Ja ciągle muszę mieć uwagę skupioną na moim dziecku. Tylko że znowu, tutaj też pamiętajmy o tym, że Bóg uczy również ciebie, uczy nas, uczy mnie. Nie tylko w werbalny sposób, poprzez słowa, ale poprzez to, jakim jesteś pasterzem dla swojego dziecka, też w kontekście publicznego nabożeństwa. Kolejna rzecz. Nabożeństwo nie jest spotkaniem z Bogiem w ogólności, nie jest spotkaniem z jakimś Panem. Jest po prostu spotkaniem z konkretnym Bogiem, tym jedynym Bogiem w niebie, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Znowu, konkretne takie zastosowanie jest takie, że prawdę Trójcy Świętej nasze dzieci powinny nauczyć się bardzo wcześnie. Ja pamiętam, że uczyłem się modlitw Ojcze Nasz, Wierzę w Boga, z moją mamą, jeszcze zanim w ogóle zacząłem rozumieć, czym jest Trójca Święta. Tak, ale wierzysz w Trójcę? Tak, wierzę. Moja mama mnie nauczyła, że Bóg jest Trój jedyny. W Kościele też to słyszę, bardzo często. Czy potrafisz to wytłumaczyć? Nie potrafię wytłumaczyć. Wierzę w Ciebie, Panie, bo w ten sposób objawia Ciebie Twoje Słowo. Dalej, dbajmy o właściwe zaangażowanie naszych dzieci w Kościele. I to w pierwszej kolejności nie mówię o tym, że teraz zwracamy uwagę na dzieci, mówimy, to śpiewaj, otwórz pieśń tam, 28. No i śpiewamy. Nie, w pierwszej... To też jest miejsce oczywiście na to, ale w pierwszej kolejności dzieci widzą nas. Dzieci tak patrzą, o, i widzą. Co robi tata? Jak głośno śpiewa? Czy traktuje śpiew poważnie? Czy tata idzie na nabożeństwo i myśli, a, co, będę głupia. Niech kobiety sobie pośpiewają. Ja to o teologii, zaraz kazanie będzie, ja sobie posłucham kazania. Taką mocną teologię, a śpiew to. Na mięczaku. Twoje anemiczne uwielbienie, jeżeli śpiewamy w anemiczny sposób, ja tego nie słyszę akurat na naszych obozach, ale anemiczne uwielbienie rodzi anemiczne dzieci pod względem śpiewu, pod względem duchowym. Anemiczna ofiarność, nasza anemiczna ofiarność, niesie anemiczne poświęcenie. Anemiczna regularność, jeśli chodzi o zaangażowanie w chrześcijańskie wydarzenia, nabożeństwa, spotkania biblijne. Anemiczna regularność tworzy nominalnych chrześcijan. Tworzy takich starszych braci, którzy mówią, ja Panie zawsze jestem w tym Kościele, ja od dzieciństwa. Ale nigdy cię na to nie miałem. Na obiad. Kolejna rzecz. Czy są... Czy swoją postawą oznajmiasz, że dzieci są mile widziane w Kościele, czy są intruzami? I tutaj mówię nie tylko o naszej postawie względem naszych dzieci, ale naszej postawie względem innych dzieci. To jest... Oczywiście w pierwszej kolejności mówimy tak, starsi pastorzy powinni dbać o to, żeby nie wiem, każdy, kto przychodzi, dobrze się czuł w Kościele, włącznie z dziećmi. Ale to jest wyzwanie też dla nas. Jeżeli nasze dzieci są naszymi braćmi i siostrami w Panu, a są, to zobaczcie, to ma konkretne przełożenie, że nasza uwaga i koncentracja powinna skupiać się nie tylko na naszych dzieciach, ale też na Twoim pięcioletnim mniejszym bracie czy siostrze w Chrystusie. I takie podstawowe pytanie. No, pierwsze to jest oczywiste. Czy znasz swoich braci i siostry z imienia? Drugie. Czy witasz się z nimi? Czy rozmawiasz z nimi? Czy wiesz, co przeżywają? Czym się interesują? Nie mówię o jakimś takim dogłębnym wywiadzie, ale po prostu zwykłej braterskiej rozmowie z twoimi braćmi mniejszymi. I ostatnia rzecz w kontekście nabożeństwa, rozmawiają z nimi, z naszymi dziećmi, też o nabożeństwie. To jest też wyzwanie dla mnie. Jak wiecie, w większości tydzień w tydzień jestem za pulpitem, prowadzę nabożeństwo, mówię kazania. Jola w kontekście nabożeństwa jest samotną matką z trójką dzieci, więc moja rola też w kontekście rozmawiania z nimi o nabożeństwie, korygowania, zachęcania, nie odbywa się w trakcie zwykle, ale po. Na przykład takie pytanie, co zapamiętałeś z kazania, co dało ci do myślenia, pochwal je za zaangażowany śpiew, modlitwę, albo skoryguj, jeżeli trzeba, uczy je wdzięczności za Kościół, za członków Kościoła. I nie wiem, czy na tym zakończyć tutaj te praktyczne rzeczy. Tutaj mam jeszcze temat na koniec jeszcze. Wrócę do tatusiów jeszcze. Wrócę do tatusiów, dlatego że te rzeczy wydają mi się też ważne. List do Efezjan mówi tak. Ojcowie, wychowujcie swoje dzieci w bojaźni dla Pana. Tak? I zobaczcie, że to jest skierowane nie do szkoły, nie do państwa, jest to skierowane do ojców. Ojciec odpowiada za to, jaka jest duchowa w moim domu. Tak? Czy dzieci chodzą w wierze w Chrystusa, czego się uczą, w jaki sposób odnoszą się do mamy, w jaki sposób odnoszą się do siebie. Innymi słowy, stan naszej rodziny pod każdym względem mówi o tym, jakim jesteś ojcem, jakim jesteś matką, szczególnie jako właśnie ojciec, jesteś odpowiedzialny za całość. I oczywiście niekoniecznie jako ojcowie jesteśmy winni poszczególnych grzechów członków naszej rodziny, ale nie możemy abdykować z naszej roli, mówiąc, grzechy moich dzieci to nie moja sprawa. Tak? Każde z nich indywidualnie odpowie przed Bogiem. To nie powinny być słowa biblijnego ojca. Tak? Pomyślcie oczywiście o Chrystusie. Nie był winny naszych grzechów, ale nie uciekł od wzięcia za nie odpowiedzialności. Wielu ojców mówi, ważne, żebym ja przestrzegał przykazań, mi to wystarczy do zbawienia. A moje dzieci, one muszą same przed sobą i przed Bogiem odpowiedzieć na pewne pytania i same muszą uwierzyć. Tak? I zobaczcie, to brzmi bardzo pobożnie, bardzo ewangelicznie, bo w tym jest ziarno prawdy, tak? Ale tylko ziarno. Mianowicie takie, że każdy z nas będzie sądzony za własną wiarę, a nie za wiarę rodzica. Jeżeli ktokolwiek pójdzie do nieba, to nie dlatego, że miałeś naprawdę wierzącego tatę, wejdź do mojego królestwa. Bóg mówi do ojców, ty masz uczyć swoje dzieci wiary, przykazań. I bynajmniej nie chodzi o zewnętrzne posłuszeństwo, chodzi o miłość do Boga i Jego przykazań. I to jest nasza rola rodziców, szczególnie tatusiu. Także kiedy się modlimy na przykład wieczorami z naszymi dziećmi, to modlę się nie tylko w liczbie pojedynczej. Panie, dziękuję Ci za ten dzień. Panie, wybacz mi mój grzech względem moich dzieci czy żony, ale również mówię, czy modlę się, Panie, wybacz grzech w mojej rodzinie. Przepraszamy, liczbę mnoga, przepraszamy Cię za to. Zobaczcie, co było powołaniem naszego bohatera i ojca wiary, Abrahama. 1 Mojżeszowa 18-17. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki, potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, teraz po co? Aby nakazał swoim synom i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Czyli powołanie Abrahama było nie samo wyjście do nowej ziemi. Tak? To był raczej środek do celu. Celem wyjścia do nowej ziemi było właśnie to, o czym tutaj czytaliśmy. Nakazanie potomstwu, żeby strzegło drogi Pana. Czyli miał uczyć Abraham, nasz ojciec wiary, ten, którego powinniśmy naśladować, miał uczyć swoich dzieci, swojego potomstwa miłości i oddania Bogu. I tak miał pamiętać, że nie bierze się to z niczego. Tak? Abraham nie miał czekać, aż Izaak pojedzie na obóz ewangelizacyjny do Asyrii. W wieku 16 lat na wezwanie ewangelisty powie to tak, to ja podnoszę rękę i teraz przyjmuję Jahwę do mojego serca. Tak, raczej od najwcześniejszych chwil życia miał uczyć o Bogu nie jako o opcji, którą Ismael czy Izaak mieli kiedyś wybrać, ale jako o czymś oczywistym, tak oczywistym jak słońce. Tato, czy słońce istnieje? Wiesz, to dorośniesz, zdecydujesz. Nie, słońce istnieje, to jest oczywistość. Nie da się bez tego żyć. Tak miało być uczone dzieci, tak miało być uczone dzieci Bożego ludu. Kiedyś Kasia z naszego kościoła pojechała na tą grupę biblijną i tam padło pytanie, czy macie jakichś uczniów, których prowadzicie do Chrystusa? No i Kasia powiedziała, no tak, mam czwórkę małych uczniów, prowadzę. Ale mówimy o uczniach, chwila. Uczniach, no. A ty mówisz to o swoich dzieciach. No tak, no, mówię o dzieciach, bo chcę naśladować Abrahama. Mojego ojca wierzę. Nie możemy być ewangelistami w naszym mieście, jeżeli nie jesteśmy ewangelistami świadectwem Chrystusa w naszych domach. I ostatnia rzecz. Zaopatrzenie. Czy zaopatrujemy dzieci w to, czego potrzebują? Czy jesteśmy głównym utrudnieniem w ich utrzymaniu? Zobaczcie, że nawet nasza praca to jest nie tylko okazja do zarabiania i przenoszenia pieniędzy do domu, to jest przede wszystkim przykład dla naszych dzieci. To jest sposób budowania Bożego Królestwa i przykład dla innych, którzy są z nami, dla naszych dzieci. Tak pracując, pokazujemy dzieciom, czy wprowadzamy w nasze życie słowa o poddaniu się autorytetowi, o lojalności, uczciwości, ciężkiej pracy, rzetelności, pilności. Tak, pamiętajmy, że jedzenie, schronienie, odzież są ważniejsze dla naszych rodzin, dla naszych dzieci niż nasze zabawki, niż nasze gadżety. I kiedy mówimy o zaopatrzeniu, to oczywiście mówimy nie tylko o zaopatrzeniu materialnym, ale też mówimy o zaopatrzeniu duchowym. Jako ojcowie, szczególnie znowu wracam do ojców, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nasze dzieci wzrastały w wierze, więc jesteśmy odpowiedzialni za nauczanie naszych dzieci Bożego Słowa. Tak? Nie musimy być wielkimi teologami, ale w obrębie naszych rodzin jesteśmy pastorami dla członków naszych rodzin. Dlatego nie możemy być teologicznymi minimalistami, którzy mówią, Jezus mnie zbawił, reszta jest mało ważna. Teraz ty musisz poczuć to samo, że Jezus cię zbawił, musisz też uwierzyć. Nic mi do tego. Ja tutaj wiarą, wiary, siłą ciebie nie wtłoczę. Uczmy chrześcijańskiego myślenia, o tym powiem na trzecim wykładzie. W Biblii opowiadają dzieciom o świecie, też używając praw biblijnych, jak się mają pewne rzeczy do tego, co mówi Bóg w swoim słowie. Także pokazujmy, co Biblia mówi na temat codziennych sytuacji, z którymi się stykają. Także powinniśmy czytać nie tylko Biblię, ale powinniśmy czytać świat, czytać dobre książki, słuchać też mądrości innych. Musimy się rozwijać jako rodzice też pod każdym względem. I żeby was nie straszyć, to chcę was zachęcić do tego, żebyście patrzyli na to jako na wspaniałą przygodę. Że mamy właśnie przywilej odkrywania Boga, odkrywania świata, naśladowania naszego dobrego Pana w naszych rodzinach. Na tym zakończę ten wykład. Na trzecim powiem właśnie na temat opowiadania o Ojcu w naszych rodzinach.
Dziękuję, Paweł. Tak więc teraz jest czas wolny.